Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest ze mną Paweł Grat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A do naszej półki z dużymi książkami, wielkimi książkami, dzisiaj dokładamy następną. John Henry Newman, Idea Uniwersytetu. Książka na szczęście kiedyś przetłumaczona na polski i wydana, ale chyba dzisiaj funkcjonująca jak biały kruk, rzadko jest dostępna. Mówię o polskim jej wydaniu. Natomiast w dorobku autora, kardynała Newmana w kościele katolickim świętego Jana Henryka Newmana, w dorobku tego autora, bardzo szczególna, a dla nas ważna i dlatego ją tutaj właśnie dokładamy do szeregu bardzo szlachetnych już utworów, dokładamy dlatego, bo to jest książka, która jest takim już zupełnie nieśredniowiecznym, pośredniowiecznym, nowoczesnym, bo w XIX wieku, próbą podsumowania klasycznego rozumienia uniwersytetu i jakiegoś zastosowania tej formuły właśnie w momencie, w którym obok formuły klasycznej pojawiały się już inne.
W przedmowie autor daje wyraz świadomości, że wie o tym, że to, co proponuje dla wielu jego krytyków, będzie brzmiało właśnie jak jakaś swoista rehabilitacja, prawda, tej feudalnej instytucji, tak, jak był katolicki uniwersytet.
Mamy do czynienia zasadniczo z zapisem wykładów. Część treści tej książki rzeczywiście została przedstawiona w formie wykładów. W jakimś sensie w czasie, gdy ruszał, gdy był uruchamiany Uniwersytet w Dublinie. Właśnie zawsze mam wątpliwość, czy mówić w Dublinie, czy w Dublinie, bo nasza angielska skłonność do mówienia Dublin być może część Irlandczyków obraża. Są tam bowiem ludzie, czy potomkowie ludzi, którzy cierpieli za to, żeby był to Dublin.
Poza tym, skoro mówimy Jan Henryk Newman, to mówmy też Dublin.
No. Mówmy też Dublin. Jan Henryk Newman, John Henry Newman, urodzony w 1801 roku, zmarły w 1890. Znany jest nam i często do niego nawiązujemy jakby trochę z innych powodów. Nie jako rektora uniwersytetu i nie jako wykładowcy, nie jako właśnie autora rozważań o edukacji, tylko raczej, i zresztą my tutaj też już kiedyś w konwersatorium mówiliśmy, mówimy o nim ze względu na jego słynny toast dotyczący wolności, sumienia, mówimy ze względu na jego toast na cześć sumienia, ze względu na rozważania o prawdziwej i nieprawdziwej wolności. Mówimy o nim jako autorze mocno dyskutowanego traktatu o rozwoju doktryny chrześcijańskiej, mocno wpływającego potem na całe rozumienie zmienności, niezmienności nauki Kościoła. Oczywiście mówimy o nim także jako o autorze rozważań pomieszczonych w tomie, który został w polskim wydaniu zatytułowany Logika wiary, ale to jest tylko takie bardziej lub mniej zręczne oddanie angielskiego grammar of assent, czyli takiego gramatyka przyzwolenia.
To trudno przełożyć, ale to bardzo swoją drogą to bardzo ważna, bardzo ciekawa też książka.
To wszystko jest w dorobku Newmana, podobnie jak jego twórczość właśnie należąca do literatury pięknej, o której mniej dzisiaj wiemy, rzadziej do tego sięgamy. Zresztą nie ma tak, może te polskie przekłady nie są już zupełnie dostępne. Oczywiście jest autorem literatury pobożnościowej, mamy jego rozważania na kanwie różnych chrześcijańskich modlitw i nabożeństw. No i gdzieś obok tego wszystkiego jest Newman, rektor powoływanego właściwie pod patronatem papieskim Uniwersytetu w Dublinie, Uniwersytetu dla katolickiej Irlandii de facto. Uniwersytetu, który dla, może szerzej mówiąc, europejskiej anglofonii, a więc dla wysp Anglii, Szkocji, Irlandii, miał być takim ośrodkiem zmieniającym kształt także katolicyzmu w ten sposób, że miał stworzyć nową katolicką inteligencję. Że do tej pory można powiedzieć, że uniwersytety były, rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, de facto były zamknięte dla katolików.
No, może warto powiedzieć dwa słowa, bo to moim zdaniem też jest taki kontekst, który pod różnymi względami czyni tę książkę jeszcze bardziej interesującą dzisiaj, dlatego że on jakoś przypomina też, myślę, na różne sposoby sytuację, może w niektórych przynajmniej krajach katolicyzmu, bo można powiedzieć, że właśnie, że stworzyć nową inteligencję katolicką, albo w ogóle stworzyć inteligencję katolicką, tak, no bo to, o czym zadanie, które sobie wtedy stawiano, tworząc to uczenie, no, miało związek z tym, o czym zresztą Newman pisze wprost w tej książce, że mianowicie wcześniej, jedno z powodów tak politycznych, ekonomicznych, bardzo złożonych, no istniało coś, co można by nazwać dzisiaj, tak, swego rodzaju takim wykluczeniem edukacyjnym, jeśli chodzi o katolików, co wiązało się generalnie z pewnym zarzucanym kościołowi jakąś formą, powiedzmy, niedostosowania, tak, do nowoczesnego społeczeństwa, ale też byłaby o tyle może nieprawda, gdyby chcieli tak powiedzieć, że zasadniczo przed tym, zanim powołano tą uczelnię na wyspach, nie znaleźlibyśmy wykształconych katolików, bo tradycja, nazwijmy tak to, elit, tak, intelektualnych katolickich na wyspach istniała i to była bardzo długa, sięgająca wreszcie czasów, no można powiedzieć, prześladowań jeszcze kościoła. Natomiast było czym charakterystycznym, że ci spośród katolików, którzy chcieli odebrać kształcenie, tak, które pozwoliłoby im tę pozycję w społeczeństwie zająć, musieli szukać tego wykształcenia na uczelniach, które były albo po prostu bezpośrednio uczelniami protestanckimi, albo no, w każdym razie podlegały protektoratowi państwa, które było państwem, czyli wyznaniowym, można powiedzieć, tak, państwem protestanckim.
No tak, w ogóle jakieś kolejne akty tolerancji wobec katolików to są lata, może no już nie te, w których Newman otwiera Uniwersytet w Dublinie, ale te kilkadziesiąt lat wcześniej, właściwie początek wieku XIX, kolejne lata 20 i 30 to są akty tolerancyjne, które otwierają poszczególne strefy życia zbiorowego, życia publicznego, życia społecznego dla katolików. W tym sensie, że jako katolicy mogą się tam zacząć pojawiać. Wspomniałem o tym, że nie cała ta książka jest złożona z wykładów wygłoszonych, bo rzeczywiście część to są rzeczy już dołączone, rozwinięte. Co więcej, jak zrozumiałem, właściwie idea uniwersytetu to jest książka, która ma swoją szerszą wersję w oryginale, a tutaj otrzymaliśmy, można powiedzieć, jej główny zarys w polskim przekładzie. Nie wszystko, co potem Newman jeszcze pisał na temat uniwersytetu i co w wydaniach angielskich się tutaj zwykle dołącza, w polskim przekładzie się znajduje. Niemniej wydaje się, że nie jest to w tym wypadku rzecz jakoś zasadniczo ważna, ponieważ cały ten zarys idei uniwersytetu rzeczywiście mamy w tym naszym polskim wydaniu sprzed lat. Tak jak mamy to w zwyczaju, za chwilę każdy z nas opowie o swojej lekturze, swoich najbardziej dla niego ciekawych fragmentach tego utworu, a teraz chwila przerwy. Wracamy do rozmowy o Johna Henry'ego Newmana, Idei Uniwersytetu, naszej dzisiejszej wielkiej książce. Muszę powiedzieć, że mnie ta książka tak kiedyś, jak dzisiaj, frapuje od samego startu rozważań Newmana, tą perspektywą, w której on próbuje określić powszechność, ogólność, tak, tego wykształcenia, które ma dawać uniwersytet. Bo z jednej strony tam się wyczuwa, dość wyraźnie wyczuwa się tę tęsknotę, świadomą tęsknotę za uruchamianiem pewnych podstawowych zdolności, umiejętności, także i chroniących je cnót. I to można w rozważaniach Newmana od wstępu i od pierwszych wykładów zaraz wyczytać. A z drugiej strony jest trochę inny kontekst, bo to nie jest po prostu wykład, przypomnienie tych umiejętności, które nie wiem, wynikały dawniej z ćwiczenia w gramatyce i matematyce i w innych sztukach wyzwolonych. Nie jest to również upomnienie się po prostu o klasyczny zestaw cnót, tak? Ona jakby na ten temat się mocno nie rozszerza. Natomiast wszystkie te sprawy wykłada w zderzeniu z takimi dwoma złudzeniami wyższego wykształcenia, czy takimi formami, które Newman uważa za złudzenie dobrej uniwersyteckiej edukacji. Jednym z nich jest figura takiego, można powiedzieć, kogoś, kto jako uczony rozwija badania. I o tym chciałbym za chwilę powiedzieć, że to zawsze budzi we mnie zdziwienie, tak? Ten moment takiego oddzielenia uniwersytetu i akademii de facto. A druga perspektywa to jest oddzielenie tego uniwersyteckiego, chcianego przez Newmana wykształcenia od poloru dżentelmena. Tak? To jest druga perspektywa, która już jakoś tam łatwiej i szybciej, jeśli chodzi o mnie, się przyswaja. Jest jakoś od razu, wydaje się, samozrozumiała prawie. Ale o obu trzeba powiedzieć, tak? Ta pierwsza, Newman na to kładzie mocny akcent, że w tym symbolicznym przeciwstawieniu akademia, uniwersytet i perswaduje nam, że uniwersytet nie jest przede wszystkim miejscem rozwijania badań naukowych, tak jakby to badanie naukowe i jego rozwój były głównym celem uniwersytetu. Newman mówi, nie, celem uniwersytetu jest w dalszym ciągu rozpowszechnianie wiedzy, którą uczeni na uniwersytecie posiadają i którą mają się podzielić ze studentami, czyli którzy do nich przychodzą. No i to oczywiście, dalej Newman nam wyjaśnia, wymaga przyjęcia kryterium jednak jakiegoś dydaktycznego. To znaczy ci, którzy na uniwersytecie pracują, ci, którzy dają na uniwersytecie kursy, muszą być nie tylko na przykład wybitnymi uczonymi, albo może nawet nie przede wszystkim wybitnymi uczonymi, ale tymi, którzy potrafią wiedzę przekazywać i w niej ćwiczyć. Oczywiście tu zaraz otwiera się taka przestrzeń na doprecyzowania, które w tekście Newmana się pojawiają w kolejnych wykładach. Mianowicie zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi po prostu o zwykły ciąg dalszy szkoły średniej czy podstawowej, ale jednak już w przypadku uniwersytetu o taki rodzaj dydaktyki, w którym prowadzenie badań jest jednak sposobem dzielenia się wiedzą. O ile dobrze zawsze ten tekst Newmana rozumiem, on tłumaczy, że z jednej strony nie ma innego sposobu jak kształcenie umysłu, kształcenie intelektu, niż jak uczestnictwo w staraniu się uzyskania zdań prawdziwych, tak, jakby odkryć również, prawda, pewnych dotyczących rzeczywistości, czyli to już nie jest etap po prostu przyswojenia programu dydaktycznego, tylko jednak uczestniczenie w jakimś również żywym badaniu, czy filozoficznym, czy jakimś dotyczącym innych nauk. Natomiast dokłada do tego Newman takie wymaganie, które wydaje mi się jest jakoś zrozumiałe w etapie, w którym on wykłada i pisze, tak? Czyli w XIX wieku w marzeniu o idealnej wiedzy, o jej rozwoju, nieustannym jej rozwijaniu, postępie. Newman sygnalizuje, że zapewne nie zawsze uczą dobrze na uniwersytecie ludzie całkowicie skoncentrowani na uzyskiwaniu maksymalnego efektu badawczego. To jest jedna strona medalu, a druga, no to niezwykle ciekawe. I mam powiedzieć, że w tych wykładach to jest bardzo plastycznie przedstawiona postać dżentelmena, który z jednej strony nie jest bohaterem negatywnym. Nie, w żadnym razie. Dżentelmen jest postacią ciekawą, jest postacią, którą warto pod wieloma względami przyjąć jako jakiś jeden z, może nie główny, ale jakiś ideałów swojego rozwoju. Ceni się jego dobre wychowanie, ceni się maniery, to wszystko nie są rzeczy lekceważone, wręcz odwrotnie, Newman sygnalizuje, że właściwie nie jest możliwe uzyskanie tego, co nazywamy ogólnym wykształceniem, bez pewnego przynajmniej poziomu dobrych manier, tak byśmy powiedzieli. Tylko on chyba, rozumiem, przez to nie widzi tutaj zwyczajnie i czysto form towarzyskich, tylko po prostu jakieś zakorzenione w cnotach umiejętności związane z powściągliwością w jednym miejscu, odwagą w innym, samodzielnością i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zresztą tam jest opisane. Natomiast jego wrogiem Newmana po tej stronie jest traktowanie oczytania, takiego ogólnego oczytania jako ideału uniwersyteckiego. Takiego, że mianowicie człowiek wykształcony to jest ten, kto ładnie się zachowuje, a przy tym właściwie ma zdanie na wszystkie tematy, bo zawsze czyta regularnie gazety. Te gazety zresztą są tutaj wrogiem, tak? To regularne felietony i formy publicystyczne są przez Newmana negatywnie oceniane. A z drugiej strony człowiek, który o wszystkim coś ma do powiedzenia, ale właściwie on w niczym nie ma zakorzenionego istotnie sądu.
Tak, no to jeszcze są takie brzmiące bardzo współcześnie elementy krytyki takiej, to się mówi, takiej masowej opinii publicznej, tak, która zastępuje rozum w tym właściwym jego słowa znaczeniu. Wiesz, znaczy, ja muszę przyznać, że ja tutaj takiej jakiegoś napięcia tak mocno u Newmana w tych kwestiach nie widziałem. To znaczy, to prawda, że jest u niego jasno powiedziane, tak, jakby znaczy jasno przedstawione rozróżnienie pomiędzy instytucjami nastawionymi na przekazywanie wiedzy, czyli właśnie uniwersytetami, a instytucjami poświęconymi wyłącznie badaniu, tak, tymi wieżami z kości słoniowej, które się mogą zamknąć, naukowcy i niepokojeni przez nikogo prowadzić swoje dociekania, co wydaje mi się, że jakby ten sens tego odróżnienia sięga tylko tak daleko, jakby taka w sumie, no jakoś znowu, no zdroworozsądkowe takie przekonanie, że pomieszanie tych dwóch porządków ani się nie przysłuży dobrze uczniom, którzy będą skazani na wysłuchiwanie opowieści o prowadzonych aktualnie badaniach, co nie zawsze ma duży walor dydaktyczny, no i też nie przysłuży się samym badaniom, bo jak wiadomo, prowadzenie badań naukowych jest czynnością bardzo angażującą uwagę i tego typu forma, nazwijmy to, rozproszenia, jaką jest wykładanie, no temu przeszkadza. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że u Newmana, i to trochę moim zdaniem tak mityguje to moje poczucie, że tu jest jakieś takie głębokie napięcie, u Newmana jest jasno powiedziane, że żeby uniwersytet spełnił swoją rolę właśnie jako instytucja kształcąca, w tym specyficznym sensie właśnie, przekazująca wiedzę w odróżnieniu od jakichś niższych form, jakby form czy niższych etapów edukacji, musi pozostawać blisko tych instytucji, które tą wiedzę wytwarzają. Tak? Bo inaczej właśnie grozi mu to, że osunie się albo w coś w rodzaju takiego no, kursu dla dżentelmenów, tak? Albo to jest też inny, zresztą w tamtym okresie, z tego co pamiętam, też przedmiot pewnych sporów, których tutaj ta książka stanowi głos. To znaczy Newman broni taki właśnie, takiego modelu edukacji, którą sobie sam otrzymał, tak? Jako też profesor oksfordzki, tak? To znaczy takiego modelu edukacji, w którym wiedza jest w pewnym sensie istotnym, taka no, jest czymś, jest pewnym zajęciem autotelicznym, tak? Ma swoją własną celowość, której nie można sprowadzić przede wszystkim do jakichś celów praktycznych, tak? Uniwersytet to nie szkoła zawodowa. I to wszystko sprawia, że jakby celem kształcenia uniwersyteckiego w rozumieniu Newmana, no poza przekazaniem wiedzy, jest również wyrobienie, tak jak powiedziałeś, pewnego rodzaju cnót, tak? Związanych, no cnót intelektualnych. I tu jakby rozumiem, założenie jest takie, że jeśli uczniowie nie będą mieli świadomości jakby powagi i autonomii dociekań naukowych, to tych cnót sobie nie wyrobią, tak? Bo będą natychmiast podkładali pod wiedzę coś innego, tak? Właśnie jakąś rodzaj użyteczności, jakiś rodzaj umiejętności, nawet bardzo wyrafinowane. I już ostatnia rzecz. Ten rodzaj relacji między autonomią wiedzy, którą się przekazuje na uniwersytecie, a jej praktycznym zastosowaniem, który tutaj Newman szkicuje, moim zdaniem trochę też przypomina, czy po prostu widać go na innym poziomie, w relacji, jaką on szkicuje między zadaniami uniwersytetu, czy jego autonomią, a jego znaczeniem dla Kościoła, tak? To znaczy tam mówi o czymś takim, że papież, kiedy powołuje tę katolicką uczelnię w Dublinie, to jego intencją oczywiście, że jest zapewnienie dostępu katolickiej młodzieży, tam chłopcom, bo to jest taki jeszcze etap, kiedy to chłopcy otrzymują to wykształcenie. Zapewnienie chłopcom dostępu do właśnie rzetelnej wiedzy, wyrobienie pewnych cnót intelektualnych, to jest jego celem, ale jest jasne, że osiągnie to tylko wtedy, jeśli wiedza, którą będą oni otrzymywali, będzie w pewnym sensie, no nie będzie podporządkowana żadnym zewnętrznym, takim pragmatycznym celom, tak? Ale mówi, no, że to jest trochę tak jak, tam jest taka bardzo ładna metafora, że to jest trochę jak z generałem na wojnie, tak? Któremu zależy na tym, żeby jego żołnierze otrzymali ćwiczenia, wyrobili pewne cnoty potrzebne na polu bitwy, nie po to, żeby sprostać jakimś autonomicznym wymaganiom, tak, autotelicznym wymaganiom dyscypliny wojskowej, tak, czy jakimś miarom sprawności, tylko po to, żeby po prostu sprawdzili się w bitwie, tak. I tutaj widać całą tą dialektykę, że z jednej strony cel jest w pewnym sensie praktyczny, tak, uniwersytet kształci ludzi po to, żeby oni mogli spełniać swoje role w społeczeństwie w sposób, no, maksymalnie efektywny, ale specyfika kształcenia uniwersyteckiego polega na tym, że jest to możliwe tylko dzięki temu, że wiedza, którą otrzymują, jest jakby uprawiana, przekazywana poniekąd w oderwaniu od tych celów praktycznych, bezpośrednio, tak? Nie jest to szkoła zawodowa.
Dopełniłeś, a właściwie przywróciłeś pewną równowagę moim wrażeniom z tej lektury, czemu zwykle nasze rozmowy nad książkami mają służyć. Nie wiem, czy będę miał okazję w taki sposób się zrewanżować po przerwie, ale będę na to wyglądał. Wracamy do rozmowy o idei uniwersytetu, książce kardynała Newmana. Ja już się odkryłem z tym, co mnie w tej książce między innymi dotyka, ale chciałbym się tego podobnej rzeczy dowiedzieć od ciebie.
Moją uwagę przykuł natychmiast, to znaczy w momencie, jak tylko zacząłem przeglądać tą książkę, wykład ósmy, wykład, który zatytułowany jest Wiedza wobec religii. No i pierwsza rzecz, która jakby mnie zainteresowała, zaskoczyła już podczas lektury, to jest to, że bardzo szybko musiałem zweryfikować swoje przypuszczenia co do zawartości tego rozdziału, no bo, jak myślę, większość ze współczesnych czytelników, może też większość z naszych słuchaczy, którzy sięgnęliby po tą książkę, spodziewałem się tam czegoś w rodzaju takiego rozważania na temat znanej nam dobrze kwestii, to znaczy jak radzić sobie w sytuacjach, w których nasze dociekania intelektualne prowadzą na stronę, która wydaje się stać jakimś napięciu, a może nawet wydaje nam się, że prowadzi do sprzeczności z oczekiwaniami, które pod względem rozumu stawia nam religia. Tak? Czyli, że rozum ma swoje prawdy, religia ma swoje, one wydają się nie zawsze być w zgodzie, tak przynajmniej niektórzy sądzą. Czyli, że jest to, co zresztą na części tego typu rozważania prowadzone są w ramach jakiejś formy, nazwijmy to apologetyki religijnej albo właśnie krytyki. Bo to jest w ogóle, jak wiadomo, główne pole bitwy między, nazwijmy tak to, ateizmem, tak, zaszedłem naukowym, a chrześcijaństwem, pole jakby tych jakby autonomii właśnie ludzkiego rozumu. Tymczasem jest to wbrew temu tytułowi, czy właściwie wbrew pewnym naszym skojarzeniom z tym tytułem, w ogóle ten rozdział tego nie dotyczy, dotyczy czegoś innego. Otóż przez wiedzę w tym rozdziale Newman rozumie bardziej coś, co można nazwać by pewną postawą duchową, czy też postawą moralną, która się łączy z rozwinięciem tych umiejętności intelektualnych, tak, właśnie umysłowych. Znaczy, mówię on o czymś takim, że rozum niejako sam w sposób naturalny, zwłaszcza u tych, którzy poświęcają swoje życie dociekaniom, albo właśnie jak, w ogóle jakby no, odbierają jakiś rodzaj systematycznej nauki, wytwarza w sposób naturalny coś w rodzaju swojej własnej religii, tak? Takiej religii rozumu. I mówi Newman, to jest jakby kolejna dla mnie zaskakująca sprawa, że, bo to sformułowanie religia rozumu nam się kojarzy tak z oświeceniem, tak, że to jest jakiś rodzaj takiego kultu tej ludzkiej władzy, która najczęściej ten kult mianowicie się niezbyt dobrze zgadza z kultem religii prawdziwej, tak, czy kultem chrześcijańskim. Tymczasem Newman mówi, że to jest tak, że ta, nazwijmy tak to, religia rozumu w jego rozumieniu, tak, czy też ta postawa duchowa ludzi wykształconych może być sprzymierzeńcem religii i w tym sensie to jest, tutaj od razu się zawiera taka rada praktyczna, można powiedzieć, dla katolików, że nie należy od razu jej egzorcyzmować jako jakiegoś przejawu, na przykład, nie wiem, pychy, tak? Pychy. Ale z drugiej strony też oczywiście ma swoje pewne wewnętrzne dynamiki, które jeśli nie są regulowane, mogą prowadzić w taką stronę, że po prostu się z tą podstawą duchową, tak, religijną nie zgadza. Znaczy, co Newman ma dokładnie na myśli? To może warto sobie powiedzieć, co on uważa, że jakby zawiera się, tak, w tych postawach duchowych, tak, czy moralnych obu tych jakby stron do sporu, tak. Jeśli chodzi o postawę tą religijną, tą, którą kojarzy z chrześcijaństwem, a właściwie z katolicyzmem, to mówi tak, że pewnym odruchem intelektualnym osób wierzących będzie przekonanie o istnieniu grzechu pierworodnego, czyli przekonaniu o jakby jakiejś formy głębokiego naruszenia ludzkiej natury, jej niedowładu. Przekonanie o tym, że ten niedowład nie może być przekroczony wyłącznie o własnych siłach natury. Potrzebna jest interwencja łaski Bożej. Że ludzie z racji swojej stworzonej natury, tak jak wszystkie stworzenia, nie mają w punkcie widzenia żadnych praw przed Bogiem, który jest ich absolutnym władcą. Że wreszcie Bóg ma prawo oczekiwać od ludzi niczym nieograniczonego kultu, tak, czy też czci. Że sumienie stanowi pewną bezwzględną normę, czy jakby nakaz, czy głos moralny, a wreszcie, że zmysłowość, to jest jakby ciekawy punkt, zmysłowość ludzka, cielesność, która już nie wiem, co jest dokładnie to samo, stanowi źródło niepojętego zła. No i mówi, że religia rozumu, czy też ta postawa duchowa ludzi wykształconych, tym się charakteryzuje, że po pierwsze, zdaniem Newmana, wyrobienie umysłowe prowadzi do instynktownego zrozumienia tej ostatniej kwestii, znaczy tego, że cielesność czy zmysłowość jest źródłem niepojętego zła. Że człowiek wykształcony będzie zachowywał pewną naturalną odrazę do grzechów cielesnych. No ciekawe, zaraz do tego wrócimy, bo wydaje mi się to dosyć taka nieoczywista dzisiaj teza. Ale mówi też o tym Newman, że jakby maksimum tego, na czym ten rozum, który nie wejdzie jakoś w orbitę oddziaływania prawdy objawionej, maksimum tego, co jest w stanie pojąć na temat ludzkiej natury, jej kondycji i możliwości człowieka, to jest coś, co można by zamknąć w takim opisie, że mianowicie występek ludzki będzie czymś w rodzaju pewnej szpetoty, czymś, co jakby nie ma nic, niekoniecznie ma coś wspólnego z jakimś naruszeniem natury, tylko raczej jest kwestią estetyki. Że cnota jest tym, co budzi z drugiej strony pewien estetyczny, jakby jakiś estetyczny zachwyt, a sumienie jest właściwie czymś rodzaju uczucia moralnego, znaczy nie ma charakteru pewnego racjonalnego rozpoznania. Tak? No i daje rozmaite przykłady takich właśnie wybitnie cnotliwych pogan, którzy tak rozumieją. No i uważa, że też taka kultura, którą byśmy nazywali może my, czy mówię to o tobie, Pawle, i o mnie właśnie postchrześcijańską, czyli kultura współczesna, przypomina pod wieloma względami tą kulturę pogańską. To jest masa ciekawych rzeczy. No, po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na to, o czym wspomniałem. To znaczy, że wydaje mi się jednak jakimś takim znakiem czasu ciśniętym na tych rozważaniach, że Newman jest przekonany o tym, że wykształcenie w sensie takie jakby światowe wykształcenie, tak, jakby rozwinięcie sprawności rozumowych, niekoniecznie może mądrości, ale pewnej inteligencji i tak dalej, wyrabia w człowieku odrazę do ekscesów, tak, czy grzechów jakichś cielesnych. Wydaje mi się prawdą, że wykształcenie, czy właściwie pewne powiązanie wykształcenia z pozycją społeczną w czasach Newmana miało takie skutki. Dzisiaj wydaje mi się, to nie jest prawda. Znaczy, sam jestem pracownikiem obecnie akademickim, ale wydaje mi się, że uczelnie dzisiaj są zasiedlone przez wybitnie inteligentnych ludzi, w sensie w sprawności umysłowej, wyjątkowo sprawnych, którzy nie mają żadnego problemu z akceptacją zachowań, które w czasach Newmana uchodziły z najbardziej jakby jakieś odrażające występki cielesne, zwłaszcza jeśli były dokonywane publicznie, tak? Bo to też jest istotne kryterium. To jest jedna sprawa, ale poza tym wydaje mi się, że generalnie już kończąc, że obserwacja Newmana, która sprowadza się do powiedzenia, że ta charakterystyczna ludzi wykształconych charakterystyka właśnie sumienia jako uczucia moralnego, występku jako czegoś jakby niestetycznego, że ona jest w jakiś sposób niedoskonała z punktu widzenia religii, tak? I może nawet wewnętrznie sprzeczna i żeby to zobaczyć, trzeba przynajmniej na próbę przyjąć perspektywę religijną. Ale z drugiej strony to, co mi się podoba, że to nie jest, że Newman nie dokonuje takiego bezwzględnego egzorcyzmu nad tą religią rozumu, tylko jest w stanie dostrzec, że jest ten pewien impuls, który naturalny impuls, tak, który ma taki potencjał, żeby być jakoś przetworzony jakby i uzupełniony przez perspektywę religijną, a nie jest po prostu czymś, czego należałoby się pozbyć. Ponieważ ta jego charakterystyka religii rozumu przypomina trochę to, co ja tu kiedyś o tym rozmawiali. Kiedyś nazwałem właśnie takim tym konserwatyzm nihilistycznym, to jest dla mnie też pewne przypomnienie, tak, że może nie warto zawsze tak bardzo surowo się o nim wypowiadać.
Tak, to rzeczywiście jest ciekawy i bardzo na plus wątek u Newmana, bo w końcu żył w czasach, w których przedstawicielom opinii katolickiej raczej się z łatwością tak mówiło o rozumie w negatywnym takim sensie, bo to proste przeciwstawienie, że mamy świat wiary, takiego religijnego uczucia, dążenia do ideału, a po drugiej stronie takiego obliczania poprzez rozum i to ten schemat niestety bardzo, bardzo aż do czasu właściwie takiego zwrotu za Leona XIII i pewnej zmiany i pewnego jakby dowartościowywania także całej kultury i filozofii w niej i tak dalej, to mieliśmy wcześniej taką próbę radzenia sobie w środowiskach katolickich z racjonalizmem przez jego przez lekceważenie, takie przez lekceważenie, przez odwracanie się od niego i wyznaczanie takich stref demarkacyjnych. Tak ostatecznie okazywało się, że wzniosłość i uczucia religijne jakoś mają pozostać przy pięknym widoku księży, zakonnic, ludzi wierzących i tak dalej, ale już argumenty, przekonywanie, dowody i tak dalej miały pozostać przy ludziach w okularkach, binoklach i tak dalej, którzy z kolei do kościoła nie chodzili. Jakoś to się udawało w ten sposób ułożyć nowy układ życia społecznego, w ten sposób się rysował. No ale i także w tym wypadku Newman jest kimś, jak to się zwykło mówić, wyrastającym ponad epokę, w jakimś sensie bez wszystkich instrumentów, to pamiętajmy, bez całej tej jeszcze odnowy, w skrócie mówiąc, neoscholastycznej, czy tego całego nowego prądu, ale jest po prostu chyba dzięki temu klasycznemu wykształceniu, które uzyskał i niósł zawsze w sobie i które, dodajmy, budziło niejaki niepokój też w środowiskach katolickich, że tu taki chodzi i nie wiadomo do końca, czy za chwilę jego obrotowy umysł, który się obrócił do kościoła, nie obróci się za chwilę przeciwko.
Tak, tylko jedno zdanie wtrącę do tego, co powiedziałeś. To prawda, że tutaj u Newmana następuje, nazwijmy tak to skrótowo, dowartościowanie rozumu. Że to nie jest w ogóle żadne adwocem do tego, co mówisz, w sensie, ja się nie z tobą nie kłócę, tylko warto zauważyć, że tutaj no, mamy u Newmana mamy taką zapowiedź takiej podstawowej strategii, potem właśnie, można powiedzieć też jakoś neoscholastycznej, ale też takiej strategii, która może nawet czasami w formach trochę, powiedzmy, karykaturalnych doszła do głosu w tym neotomizmie takim właśnie Maritena, czy innych filozofów już no, bardziej współczesnych, że mianowicie to jest takie dowartościowanie rozumu, które nie polega po prostu nagle na odwróceniu znaków po kilku wiekach krytyki racjonalizmu, tylko raczej powiedzenie, że ten prawdziwy racjonalizm, ten prawdziwy humanizm, jak to woli, to właśnie, że jakby polega na tym, że rozum jest w stanie osiągnąć swoje te cele, o których tak wszyscy pięknie mówią dzisiaj, dopiero wtedy, kiedy rozwija się w świetle, w tych promieniach wiary. Co, w czym jest, myślę, to jest generalnie myśl, która jest jakoś tam prawdziwa, da się pewnie jakoś banalizować i wiadomo, że też wiele rzeczy nią próbowano uzasadnić, których jest chyba trudno jednak uzasadnić, no ale jest tutaj taka argumentacja właśnie, to jest taka figura, myślę, apologetyczna, znana nam też z czasów antycznych, że się mówi po prostu, że filozofowie pogańscy będą zaspokojeni dopiero wtedy, kiedy zrozumieją, że prawdziwą filozofią jest chrześcijaństwo.
No. No sam Newman to zresztą w tym, co mówiłeś, daje się odczuć, jeśli chodzi o ten konflikt wykształcenia i zmysłowości. Sam Newman jest jednak bardzo w tym klasycznym nurcie takim platońsko-stoickim, takiego po prostu wyobrażenia, że człowiek stojący na jakimś poziomie umysłowym to jest jednak nie hedonista, tylko ktoś, kto to oddziela. No, trzeba powiedzieć, że w jego czasach to może była sprawa już powoli dyskusyjna, w naszych czasach zupełnie wątpliwa, tak jak o tym wspomniałeś i właściwie mamy do czynienia raczej z syntezą na różnych piętrach takiego racjonalnego hedonizmu i to znaczy, się może pojawiać też na terenie samej wiedzy.
Tak, przy czym też warto zwrócić uwagę, że może też polega to na tym, że cnoty, które dzisiaj są wyrabiane w procesie kształcenia, są też zasadniczo odmienne niż te, o których myślał, mówiąc o intelektualnych. Piszę na początku do wykładu coś takiego, że no w jaki sposób się przejawi to, że umysł został poddany właściwemu treningowi intelektualnemu. Mówi tak, u większości przejawia się to w zdrowym rozsądku, trzeźwości myślenia, rozumnym postępowaniu, szczerości i prostocie w stawianiu sprawy, panowaniu nad sobą, stałości poglądu. Takie są charakterystyczne cechy tego wyrobienia. Tak? Znaczy, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście podkreślony jest taki, nazwijmy to, porządkujący jakby charakter rozumu, porządkujący jakby w takim sensie zwrócony ku temu, kto go posiada. Dzisiaj wydaje mi się, że to jest znowu pewne hasło, tak, ale to, co się przede wszystkim wyrabia w sensie wykształca, tak, w procesie takiej zaawansowanej edukacji, to jest coś, co można nazwać po prostu no, taką inteligencją, to znaczy jakby takimi umiejętnościami, jak to mówią informatycy, komputacyjnymi, tak, umiejętnościami jakby reorganizacji dużej ilości danych w bardzo złożone konstrukcje, która jest taką inteligencją maszyny, tak, bardzo inteligentnej maszyny, a nie ma wiele wspólnego z tego typu cnotami, o których tu pisze Newman.
Tym bardziej zachęcamy do sięgnięcia do idei uniwersytetu i skonfrontowania się z tą, no już nie oryginalnie średniowieczną, tylko właśnie konfrontowaną po części z drogami naszego świata myślą o uniwersytecie klasycznie pojętym. Jeśli kogoś nie odrzuci, nie zmartwi samo to, że autor jest kardynałem, to zachęcamy, żeby zapoznał się i podyskutował z Newmanem o uniwersytecie, tak jak my sobie składaliśmy nasze wrażenia z lektury. Dziękuję ci, Pawle, jak zwykle, za ciąg dalszych naszych rozmów.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękujemy za uwagę, życzymy dobrej niedzieli i zapraszam Państwa także do konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.